Dzisiaj przypada ten poniedziałek, w którym stajemy na własne nogi. To znaczy jest to kolejne wydanie naszego cyklu audycji, które poświęciliśmy dorosłym dzieciom alkoholików i dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. W poniedziałki co dwa tygodnie, zawsze od 22 do północy, spotkanie z naszymi gośćmi. Z naszymi gośćmi ze Stowarzyszenia OTDO. W studiu razem ze mną są Anna Seweryńska, kierownik merytoryczny Stowarzyszenia OTDO.
Dobry wieczór.
I Cezary Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jak to zabrzmiało?
Zabrzmiało poważnie, bo nasz projekt już też jest w zaawansowanej fazie, 4 z 10 spotkań. 4. spotkanie i przyszła pora na rozstanie. I myślę, że jeżeli będziemy dzisiaj rozmawiali o rozstaniu, to będzie znowu poważne spotkanie. Chociaż dzisiaj będziemy słuchać historii pewnego człowieka, który jest już po terapii i który trochę inaczej na różne rzeczy spogląda. I mam nadzieję, że to będzie ten bardzo, bardzo pozytywny i bardzo optymistyczny fragment naszej audycji, bo myślę, że jak się słucha Andrzeja, to widać, jaką drogę on przebył i co się w jego życiu zmieniło. Jak rozumiem, przed każdym, kto jest sprawą zainteresowany, też taka droga. Być może ją wybierzecie, być może poczujecie, że to jest też to, co dla siebie warto zrobić. Ale rozstania to jest taki temat, przy którym powiedzieliście, no to warto poświęcić temu całą audycję, bo rozstania są trudne. Trudne pewnie w różnym sensie, tak jak to zazwyczaj bywa w naszych audycjach, że nie ma jednego określonego scenariusza, ale czy rozstanie to jest na przykład taka okoliczność, która powoduje, że ludzie zaczynają sięgać po pomoc? Czy to jest taki moment kryzysowy u dorosłego dziecka alkoholika?
No, jeden, powiedziałabym, z klasycznych takich właśnie kryzysów to jest to, że się coś skończyło, tylko że my to tak... Mam nadzieję, że tutaj w audycji troszkę rozbroimy, że rozstanie jako rozstanie to jest dosyć naturalny stan rzeczy w naszym życiu, że często się rozstajemy, że wręcz podejmiemy decyzję o rozstaniu, a kryzys to wywołuje tak zwane porzucenie, bądź jako autor, tak, że ja porzucam, bądź mnie porzucono i to jest źródło kryzysu.
Czyli takie rozstanie, które nie jest jakimś naturalną koleją
takie,
rzeczy?
Powiedziałabym, że niby niechciane, ale bardzo wyczekiwane.
Ja powiem wprost, prowokowane. Często jest to, że jeżeli ja nie mam na tyle w sobie, ja to chyba nazwę jednak odwagi, tak, żeby coś domknąć, zakończyć i wziąć za to odpowiedzialność, tak konstruuje różne sytuacje, tak prowokuje, żeby poczuć się odrzucony. Tak? I wtedy właśnie jest coś, co jest mi bardzo znajome. Nie biorę odpowiedzialności, ba, wręcz przeciwnie, czuję się skrzywdzony. Taki kryzys, z którym do nas najczęściej trafiają młode osoby z rodzin dysfunkcyjnych, to jest właśnie rozstanie, ale rozstanie takie związane z rozstawaniem związku. Natomiast rozstania to nie tylko związki, to jest, nie wiem, rozstawanie się z grupą znajomych, kończenie jakichś tam, nie wiem, wyjazdów,
z rodzicami,
to podstawa, tak, zmiana pracy, to jest bardzo taki, dużo jest tych aspektów, tak, tego rozstawania. Natomiast to, co najczęściej właśnie, tak jak wspomniałeś, przygania tych naszych podopiecznych do nas, no to jest właśnie to rozstawanie, kończenie tych związków, chyba to tak bardziej nazwę, bo to nawet nie...
Ale też właśnie, bo mówisz takiej prowokacji, bo nie mam gotowości czy odwagi, żeby powiedzieć wprost, że coś kończę, ale też z drugiej strony kryzys często wywołuje to, że ja nie chcę skończyć tego związku, ale ja nie umiem w nim być. Ja go porzucam. I też to prowokuje. I to jest wręcz takie antyrozstanie, można powiedzieć.
Dzisiaj będziemy mówili o różnych kwestiach, które, jak wynika bardzo często z maili i SMS-ów od naszych słuchaczy, nie jest tylko zarezerwowane dla osób, które pochodzą z jakiejś określonej rodziny, z rodziny z problemem alkoholowym. Często wiele osób przegląda się w tych mechanizmach, o których mówimy i jeżeli postanowicie z tego skorzystać, to proszę bardzo, będziemy specjalnie dla Was na antenie do północy. Dzisiaj rozmawiałem z młodą dziewczyną, 26-letnią, która opowiadała mi o tym, jak to poznała fantastycznego chłopaka. Natomiast spotykają się już, zdaje się, że ponad 2 miesiące. Natomiast w ostatni weekend on w sobotę wyszedł z kolegami. Umówili się, że ten wieczór spędza w towarzystwie swoich znajomych i miał wrócić najpóźniej o 3:00. Pojawił się w domu nie po piątej, tylko przed siódmą, notabene tłumacząc się, że nie w tę stronę pojechał tramwajem. No, nie wiem, jaki był stan faktyczny, natomiast z opowieści tej dziewczyny wynikało, że kiedy już przyszedł do tego domu i kiedy się położył, no to ona po tej całej nieprzespanej nocy, bo od w pół do trzeciej już w zasadzie czuwała, no, nie mogła sobie odmówić, sprawdziła w komórce, z kim był, kto się z nim żegnał, kto dziękował za wspólny wieczór. No i ni mniej, ni więcej tylko powiedziała: słuchaj, ja się chyba rozstanę, bo ja nie zniosę takich sytuacji. Słuchaj, no o trzeciej w nocy, no może było spać po prostu i się nie przejmować, tak? Wróci to wróci. No, nie wiem, zadzwonić, czy mu gdzieś łbanie odrąbali po drodze, upewnić się, że jest bezpieczny. Natomiast ta myśl o tym, że ucieczka będzie jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu, ja mówię, no okej, nie będzie ci żal, tak, no w końcu tak dobrze mówiłaś o tej relacji. No, dzisiaj pewnie będziemy do takich sytuacji niejednokrotnie zaglądać, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od opowieści Andrzeja. Andrzeja, ja zazwyczaj młodych ludzi, z którymi rozmawiam o tym bieżącym naszym temacie, zazwyczaj zaczynam od pytania, co to znaczy, że ty jesteś DDA. Jak wspominałem, Andrzej jest już po terapii. No, żyje chyba inaczej, ale posłuchajmy, jak odpowiedział na to pytanie.
Dzisiaj dla mnie to jest bardzo trudno już określić. Jestem kilka lat po terapii. Ja już nie żyję na bieżąco tymi wszystkimi problemami, którymi żyłem kiedyś, stąd ten problem też nie żyje tak we mnie. Dzisiaj ja już bym nawet nie chciał wracać do tego, że jestem DDA, bo moje zachowania też są już zupełnie inne niż te, które były kiedyś. Ja nie żyję z lękami, nie żyję z ciągłymi dylematami, co mam wybrać. Każdy wybór wiąże się z jakąś stratą. I to były te moje największe problemy. Dzisiaj jest jakiś wewnętrzny spokój i dzisiaj z tym się identyfikuję.
Co to były za straty, które mogły być takie bolesne?
Każdy wybór wiąże się z jakąś stratą. To jest normalna rzecz. Jeżeli wybieram pomiędzy czymkolwiek, pomiędzy dwiema rzeczami, którąś muszę odrzucić. Przy podjęciu każdej decyzji to był ogromny problem w tym, że ja nie mogę stracić tej jednej z tych rzeczy. Kupię takie ubranie, to takiego nie kupię. Jeżeli wydam na to pieniądze, to na to nie wydam. Ale są też takie życiowe tematy. No jeżeli będę na przykład w małżeństwie, to nie będę mógł być księdzem. Albo na odwrót. I to są dylematy, które towarzyszyły mi na co dzień. Z którymi nie potrafiłem sobie zupełnie poradzić. Zgodzić się na to, że wybór i utrata jednej z opcji wyboru jest naturalną koleją rzeczy.
To znaczy, że ty się z pewnymi rzeczami nie potrafiłeś rozstawać.
Nie potrafiłem się pogodzić z tą prawidłowością, że wybór zawsze ma w sobie wpisaną stratę.
To jak ty funkcjonowałeś, jak nie mogłeś się z tą stratą pogodzić?
W ciągłych lękach, w ciągłym strachu, że wybiorę źle. Ciągle stałem w rozkroku, próbując właśnie wybrać między jedną a drugą rzeczą, pomiędzy jedną a drugą osobą, sytuacją, na każdej płaszczyźnie funkcjonowania. I zadawanie sobie pytania, co wybrać, ale jednocześnie ucieczka przed ostatecznym wyborem, no bo nie mogę wybrać, bo przecież stracę. To blokowało mnie przed właściwie podjęciem jakiejkolwiek decyzji. A jeśli już podjąłem decyzję, no to musiałem się mierzyć z ogromnymi wyrzutami sumienia. Pewnie źle wybrałem, a jako nawet dobrze, to i tak coś straciłem.
Andrzej zaczyna od rzeczy codziennych. Jeżeli takie ubranie, to nie takie ubranie. Jeżeli pojadę tam na wakacje, to nie pojadę gdzieś indziej. To aż tak nisko schodzi?
No słychać, że tak. No, znaczy, pewnie to właśnie jakby sedno tkwi w tym, że już nieważne, czego dotyczy wybór, tylko że w ogóle wzięcie odpowiedzialności za swój wybór w takich sferach, że może być tak, jak ja myślę, może ja mam rację, albo może moje jest słuszne, jest bardzo trudne, tak? Bo jak mi się coś podoba, no to fajnie, że mi się to podoba, ale jeżeli komuś się podoba coś innego, no to mówiliśmy
trudno
to już niejednokrotnie na antenie, tak? Że poczucie własnej wartości, poczucie takiej pewności siebie jest no, znikome, tak? I rzeczywiście do czego Andrzej wraca, to jest ten taki stan cały czas poszukiwany jakby akceptacji na zewnątrz, tak? No bo nieważne właśnie, już czego dotyczy mój wybór, tylko ważne, żeby on był jakoś zaakceptowany, jakoś przyjęty, żeby się z czymś zgadzał, z czymś zewnętrznym.
A nie ma tutaj takiego, takiego dramatu odpuszczania czegoś? No, czy Andrzej nie chciałby tu powiedzieć, wybieram wszystko, tak, wybieram i to, no, i to.
Trochę to jest też drugi wątek, że żeby tak naprawdę niczego nie stracić. No, paradoks polega na tym, że tyle jest tych strat już w sobie, takich właśnie tej samotności, tego głodu, żeby coś mieć, kogoś mieć, kimś być, że w pewnym sensie sprowadza się do takiego absurdu to, że jak nie wybiorę właśnie
wszystkiego,
tak, jakby nie zjem talerza z jego zawartością, to nie mam co w ogóle siadać do posiłku, tak? No to jest taki paradoks.
Ja jeszcze chcę wrócić do tego brania odpowiedzialności za te decyzje, bo chcę wrócić też do źródeł, że to właśnie nigdy nie zostało nauczone. Zrzucano na nas odpowiedzialność, tak, czyli rodzice zrzucali odpowiedzialność za swoje decyzje na dzieci, a zarazem każdą moją decyzję, co ja bym nie zrobił, to zawsze było źle. Którą stronę bym nie wybrał, w związku z tym zawsze uważałem, że jaką bym decyzję nie podjął, to ona jest zła, bo właśnie nie dostawałem na nią akceptacji, tą, którą cały czas gdzieś później właśnie przy takich różnych wyborach ciągle potrzebuję. Nie wiem, kupić jakieś spodnie, to 50 osób trzeba się zapytać, żeby potwierdzić. Właśnie brak tego wyuczenia, że ja mogę mieć do siebie zaufanie, bo to zaufanie było od samego początku podważane właśnie przez rodziców.
Ale z jakiegoś powodu się rozstaje, to znaczy podejmuje decyzję o rozstaniu.
No tak, ryzykuję, działam spontanicznie, nie wiem, gdzieś tam jestem w stanie to przemyśleć, albo no właśnie, przeżywam tą wielką stratę i nie cieszę się z tego, co mam, tylko ubolewam nad tym, czego właśnie w związku z tym nie mam.
Napisała do nas Marta, napisała na zostaw@polskieradio.pl. Witaj Tomek, jestem DDA, mam 25 lat. Wiem, że 23 marca będzie audycja na temat rozstań. To jest mail z 17 marca. Od kiedy pamiętam, rozstania, jakiekolwiek by były, kojarzyły mi się z całkowitym zaniechaniem kontaktu, ucięciem, odcięciem fizycznym, ale mentalnie i tak byłam przy tej osobie czy sprawie. Jeszcze przed terapią tkwiłam w toksycznych związkach, które kończyły się źle. Ja, aby szybciej zapomnieć, paliłam za sobą mosty. Ot tak, z dnia na dzień to ucinałam. Często kilka miesięcy później czułam się tak samo źle, jak w chwili rozstania. Od 9 miesięcy nie mam kontaktu z ojcem, czynnym alkoholikiem, który jest samotny, sfrustrowany i po prostu niszczył mnie swoją złością i agresją i włażeniem z butami w moje życie. W ogóle się ze mną nie liczył, więc uznałam, że najwyższy czas po 20 latach powiedzieć temu stop, nad czym długo pracowałam na swojej terapii. Zatem, jak to jest z tym ucinaniem? Kiedy ono jest wskazane? Myślę, że zastanowimy się dzisiaj, co znaczy ucinanie, w kontekście rozstawania się. Jak się rozstać, żeby potem bardzo nie cierpieć? Czy to się da nie cierpieć? Właśnie. Maciek pisze, że w ciągu ostatnich 2 lat przeżył kilka rozstań. Po pierwszym stawałem na nogi rok. Ja porzuciłem i ja cierpiałem. Paradoks. Pewnie nie ostatni dzisiaj.
www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać.
Pisze do nas Spinka. Wydaje mi się, jestem tego pewna, że mam problem ze sobą. Bardzo kocham mojego chłopaka, jednak ostatnio codziennie się na niego denerwuję. Denerwuję się o wszystko. O to, że na przykład wyszedł z kolegami i wbijam sobie do głowy, że właśnie koledzy są ważniejsi ode mnie. Wiem, że bardzo mnie kocha, ale boję się, że dojdzie do rozstania. W jaki sposób mam panować nad moimi nerwami? Jak mam się nie denerwować zupełnie bez powodu? Napisała Spinka.
No, ja powiem tak, bo takie moje doświadczenie w pracy właśnie z młodymi osobami, głównie no właśnie z DDA, ale powiedzmy, że w ogóle z rodzin dysfunkcyjnych, to jest takie, że te osoby, no naturalne jest to, że w tym wieku właśnie wchodzą w różne związki, bardzo chcą być zakochane, zakochują się, ale jakby jeżeli to przekładają na jakikolwiek plan, to ten plan jest w zasadzie zawsze taki sam, że nie planują swojego ślubu i szczęścia, tylko planują rozstanie. I jakby mniejsza o fakty, ja bym tak powiedziała, tak? Że to już nie o to chodzi, co się realnie dzieje, tak? Tylko bardziej chodzi o stan zagrożenia, że jeżeli że mi czymś zależy, coś jest dla mnie cenne, a w szczególności ktoś jest mi bliski, ważny, to lęk, że ja mogę go stracić, bierze górę. I ja już planuję tą stratę. Już się do niej przygotowuję, już jakby przeżywam ją wręcz, a nawet już jestem po niej, chociaż jeszcze nic się nie stało.
Przeżywam ją, jestem po niej, to znaczy, że już mam ten temat jakoś oswojony, nawet jak nadejdzie to rozstanie, znaczy, to ja jestem w stanie to spokojnie.
A jeszcze, że tak powiem, nie to, że nawet nikt nie umarł, ale że jeszcze nawet nie było narodzin, tak? Jeszcze się ten związek nie zaczął, a ja już planuję, jak to będzie mi strasznie, bo on się zaraz skończy.
Ale dlaczego?
No właśnie... Tak to ja rozumiem, tak? Często, że to jest takie troszkę jakby odzwierciedlenie tego, co się naprawdę stało. Czyli tej straty bliskości, ważności, której się nie dostało od rodziców. Że tak naprawdę najważniejsze osoby właśnie zawiodły. Właśnie powiedziały, nie jesteś ważny. W różny sposób to komunikując, tak? Swoim zachowaniem, swoim brakiem jakby istnienia w relacji, tak? Takim zniknięciem, bo często osoby, które piją, to znikają z relacji, nie są w niej. I tak, takie doświadczenie emocjonalne rzutuje bardzo na budowanie bliskości. Tak? No bo niby dlaczego, skoro matka, ojciec, tak mnie, no powiem potocznie, tak, wystawili, to dlaczego ktoś, kogo ja poznaję, no jakiś chłopak, jakaś dziewczyna, tak, ma być lepszy w tej sprawie?
Nawet nie powiem, że lepszy, tylko jak może mnie, bo to właśnie we mnie bije, tak, jak najważniejsze osoby mnie porzuciły, to znaczy, że ze mną jest coś nie w porządku. Jeżeli tu, jak Spinka właśnie pisała, tak, mój chłopak, nie wiem, nie dość mnie ciągle gdzieś tam zapewnia, że ja jestem ważna, no to co od razu gdzieś mi się tam uruchamia, to znaczy, że ja jestem nieważna. Ja tam zostałem troszkę przy tym takim końcówce, że bez powodu...
Jak mam się nie denerwować zupełnie bez powodu?
Właśnie, ja tak trochę się zastanawiam, co jest tak naprawdę tym powodem, bo też wiem i z doświadczenia własnego, a zarazem też z doświadczenia pracy z DDA, gdzie właśnie powody są, tylko one są zagłuszane, bagatelizowane, nie jest ujawniany wprost to, co się dzieje, a później już o cokolwiek już jest ważne, nie wiem, skarpetki nie takie, inna mina, inny uśmiech, cokolwiek i już wychodzi ta awantura. Natomiast dużo wcześniej, gdzieś to wszystko narasta, to wcześniej, co jest właśnie niewypowiadane, te niezgłaszane moje potrzeby, nieujawniane, ktoś się nie domyślił. No mieliśmy tutaj też audycję o związkach, prawda, jak DDA funkcjonuje w związku. Właśnie to często jest powodem, a nie to, co już później jest tym zapalnikiem.
No i też to, że jakby rozwiązania na problemy są tak, ekstremalne i tylko dwa.
Tak.
www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać.
Przypominam, na własne nogi w Polskim Radiu Euro spotkanie z naszymi gośćmi ze Stowarzyszenia Od Do, Anna Seweryńska i Cezary Biernacki. I sporo SMS-ów w naszej skrzynce. Mnie właśnie paraliżuje taki lęk, przez co nie mogę być do końca szczęśliwa. Czy przez takie nastawienie mogę sprowokować, że moje proroctwa się spełnią? Zastanawia się Ela. Myślę, że to też... coś, nad czym zastanawia się Aga. Wiem, że to chore, ale mimo, że mam kochającego męża i jesteśmy 4 lata po ślubie, to ciągle, choć nie ma ku temu przesłanek, ja projektuję już nasz rozwód.
No proroctwa się spełniają, powiem tak szczerze, że właśnie samo spełniające się przepowiednie na tym polegają, że się nastawiamy na to, a w szczególności jeżeli tak jak tutaj to pada często, tak, jeżeli się boję bardzo, że to mnie spotka, tak bardzo się tego boję, że to się skończy, że ktoś mnie zostawi, że ktoś mnie porzuci, to ten lęk tak naprawdę rozładowuje właśnie akt tego rozstania. Można powiedzieć, że no to w końcu ja już...
Już niech mam to za sobą.
Niech ja już to zrobię, bo zanim on się zdecyduje, to ja już się tak będę wykończona, że prawda, że już nie wytrzymam. No to już lepiej, żebym ja powiedziała, to koniec. Uciekła, czy cokolwiek tam zrobiła. Ale to jakby jeden wątek. A drugi to taki, że... Bo ja bym jednak wróciła do tego, co mówiliśmy przed przerwą na muzykę. O tym, że no właśnie ten, to źródło, ten dom. Żeby mieć zaufanie do kogokolwiek, żeby mieć poczucie własnej wartości, żeby chcieć z kimś coś dzielić, to trzeba najpierw coś dostać, coś mieć. I tu niejednokrotnie na tej antenie, przy każdej okazji właściwie powtarzamy to, co jest podstawą, to, co jest bazą. I w rozstaniach też to wychodzi, że rodzice nie wyposażyli w nic takiego. Nie obdarowali dostatecznie mocno uczuciem, które by gwarantowało potem taki stan, że nawet jeżeli jest mi trudno, bo różne są te sytuacje, realnie, one są różne. No, zdarza się tak, że możemy być niepewni tego partnera czy partnerki, że też on się zachowuje niepewnie, tak? Ale zupełnie inaczej reaguje na to ktoś, kto jest ze swoim gruntem, kto wie, że no, można o czymś właśnie rozmawiać, można coś zapytać, można w kryzysie się dogadywać.
To znaczy, że trudna sytuacja nie napawa go tak, takim przerażeniem, jest, że trudno jest nawet myśleć.
A tutaj jest takie ekstremalne nastawienie, że jeżeli cokolwiek, nawet jakiś cień się pojawia, nawet on realnie nie istnieje, ale istnieje w mojej głowie, to ekstremalne jest rozwiązanie. Albo to już jest koniec, albo to musi być idealne. Nie ma przestrzeni na nic więcej. Także człowiek tak jakby był tylko albo szczęśliwy, albo nie żył. Trochę tak to wygląda.
Ale to znowu są te doświadczenia z domu. Także właśnie ten lęk przed tym, co się może wydarzyć, nie jest taki wzięty z powietrza. Bo to właśnie w domu tak się działo, że jakakolwiek by nie była jakaś sytuacja trudna, to nie daj Boże tylko zacząć o niej mówić, ją nazywać, to nagle z tego wybuchało nie wiadomo co. Zupełnie nieadekwatnie do tego, co się tak naprawdę działo. I to jest lęk przed tą reakcją. To ja wolę nie mówić i już niech to najgorsze się w końcu zdarzy, niech ten ojciec się w końcu napije, to ja już wiem. Już jestem na swoim gruncie. To już to najgorsze niech się zdarzy, niech, nie wiem, ten mój ukochany czy ta moja ukochana mnie porzuci, bo ja tego oczekuję. I już to napięcie, wyczekiwanie, najgorsze jest najtrudniejsze.
Wróćmy do historii Andrzeja. Andrzej opowiadał o problemie z wybieraniem jednego rozwiązania, bo zawsze zostawało coś, z czym musiał się pożegnać. Zapytałem, czy z ludźmi też nie potrafił się rozstawać, czy to też był dla niego problem.
Myślę, że na pewno, jeśli chodzi o relacje, o związki, no to na pewno to był właśnie ten problem. Chodziło o związki, w których albo byłem, albo nie byłem na stałe, całym sobą. Czyli nie mogłem się zaangażować do końca, dlatego, że zaangażowanie do końca było dla mnie jakimś przekreśleniem czy zamknięciem sobie innych dróg. Czy to na pewno ta osoba, czy to na pewno ten moment, czy to tak na pewno ma być. I pełne zaangażowanie nie było możliwe ze względu na ten lęk, że każde głębsze zaangażowanie wewnątrz mnie tłumaczyło się na to, to jest ostateczna decyzja. To nieważne, że to jakby się oczywiście niczym nie musiało skończyć, że to trzeba się zaangażować w pełni, żeby sprawdzić. Ale to było jakby poza moim zasięgiem. Kiedy zacząłem wychodzić z domu, ale jeszcze jakoś tam w nim funkcjonowałem, to były sprawy, w których angażowałem się, tracąc cały świat, całą rzeczywistość, zostawiałem poza sobą. I w tym się spalałem. Ja tego nie widziałem. I tak samo też było w pierwszym związku, w który wszedłem. Nie wiem, czy późno. Wydawało mi się, że późno, mając 17 lat. Pochłonął mnie on bez reszty. To był jakiś taki czajnik, do którego się chciałem tylko przytulić, bo on był gorący. Zaspokajał wszystkie moje potrzeby, których nie miałem do tej pory. Akceptację, ciepło, zrozumienie, bliskość, przytulenie. Całą sferę, która jakby nie była zabezpieczona w domu. To też może być jakimś takim obrazem tego, jak bardzo w to wchodziłem, że po dwóch czy trzech tygodniach rozmawiałem z tą dziewczyną o ślubie, o budowaniu rodziny. Potem żeśmy się zaręczyli w wieku 19 lat i potem szybko się już wszystko zaczęło rozpadać. Ale rzeczywiście ten pierwszy moment, w którym zacząłem wchodzić w tą relację, totalne takie sprzedanie samego siebie, oddanie wszystkiego, żeby tylko to utrzymać za wszelką cenę.
Jednak się rozpadło.
Gdzieś widziałem, że przyczyna może być umiejscowiona w sytuacji, w której ja nie chcę do końca dać siebie. Po dwóch latach, kiedy ten związek trwał, przestałem dawać ciepło, przestałem zabiegać, walczyć, no bo też się nie działo za wiele w tym związku. On się stawał takim statycznym związkiem bardzo. Zaczynało być duszno, tak gdzieś wewnętrznie, w sensie nie jest dla mnie zupełnie naturalne środowisko, że nic się nie dzieje. Przestawałem z siebie dawać. Moja dziewczyna wtedy na pewno to odbierała bardzo. To był jedną z przyczyn, to właśnie było to.
Jak powiedziałeś na początku o czajniku, to pomyślałem, że w tej metaforze są jeszcze inne rzeczy niż tylko to ciepło, W czajniku jest też ciśnienie. Jest para, która się z gwizdem z niego wydobywa, bulgoce. Czy to nie są te rzeczy, których ci tam było trzeba?
Na pewno, na pewno. Bardzo trafnie to powiedziałeś. No. To, co dawał ten związek, właściwie nawet tego nie powiedziałem, to właśnie były emocje, które rzeczywiście się uaktywniły, które myślałem, że nie mogą być moim udziałem, gdzie ja, jakiś niedowartościowany człowiek, wyśmiewany, odrzucony, może mieć dziewczynę, gdzie wydaje się, że to jest no, po prostu najwspanialszy związek na świecie.
Zaręczyliście się, a potem zaraz było szybko rozstanie. To pachniało stabilizacją?
Tu chyba się akurat nie można dopatrywać tego. Z kolejnych doświadczeń wynika, że rzeczywiście zaręczyny są jakimś takim barometrem, który pokazują. Akurat no miałem to, nie wiem czy szczęście, czy nieszczęście, ale być zaręczonym trzykrotnie. Za trzecim razem już szczęśliwie. Natomiast my żeśmy się zaręczyli po półrocznej przerwie niewidzenia się, kiedy moja dziewczyna wyjechała najpierw do Anglii, kiedy wróciła na przerwę świąteczną, właśnie się zaręczyliśmy. Wyjechała, ja po 2 tygodniach dojechałem i przez jakiś miesiąc, dwa jeszcze było dobrze. Potem to się zakończyło zdradą.
Czyją?
Jej. Ona zdradziła mnie.
Pamiętasz, jak się rozstaliście?
Tak, dosyć dobrze pamiętam. No to są chyba rzeczy, których się nie da zapomnieć. Zwłaszcza, że to właśnie była moja pierwsza relacja. Ale to, co jest charakterystyczne, wydaje mi się, to to, że DDA, jeśli traci partnera, chłopaka, dziewczynę, to nie traci tylko tej konkretnej osoby, tylko traci cały świat. Traci wszystko, co zabezpieczała ta osoba. Poczucie bezpieczeństwa, jakąś przynależność, poczucie wartości, no, całą swoją tożsamość, której tak naprawdę nie ma sam z siebie, tylko jest wyznacznikiem tego, że no właśnie, mam jakąś relację, jestem z kimś, też trochę coś znaczę, nie jestem tym najgorszy. I to na pewno był bardzo trudny czas i absolutnie nie było we mnie zgody na coś takiego.
No właśnie, te zdania pod koniec, które brzmiały mniej więcej tak, DDA, jeżeli traci partnera, to traci nie tylko tę osobę, ale prawie cały świat. Traci to wszystko, co ta osoba symbolizowała, ale to porównanie ze światem wydawało mi się nośne, bo tam tak dużo w tej osobie jest, że tak powiem, zdeponowane.
No to też nadziei jest pewno, może. Tak, że tak naprawdę wchodzę w związek nie dlatego, że kocham tą osobę. Znaczy ja powiem teraz w moim uproszczeniu, tak? Bo tak naprawdę to trudno powiedzieć, czy 19-latek kocha
17-latkę.
Natomiast troszkę z innego poziomu. Nie chodzi w ogóle tak naprawdę o tą osobę. I to też tutaj fajnie Andrzej pokazał, że to chodzi o mnie, żebym ja przez kogoś istniał, a no, jakby pasuje do momentu w życiu, że tym obiektem jest na przykład moja dziewczyna, tak? Że ja już mam, jakby wtedy zaczynam figurować w takim świecie, do którego chcę się przykleić. No bo to tak już jest, tak, że pasuje, że już moi koledzy, koleżanki mają to samo, tak, już się o tym mówi i ja tym się też jakoś odnajduję. A zarazem buduję właśnie swój świat poprzez to, co wnosi, albo ja sobie wyobrażam, że wnosi ta osoba. I rzeczywiście to jest bardzo takie, myślę, że Andrzej to kapitalnie nazwał, takie bardzo prawdziwe, że ja nie mam swojej tożsamości. Tożsamość ja dostaję, tak? Tak? Każdy może na ulicy dać mi moją tożsamość. Tak naprawdę dlatego, że tą tożsamość, którą mam w sobie, odrzucam. Bo ona jest tragiczna, ona jest bolesna. No, bo to, co Andrzej też nazywa, tak? Że ja jestem niepewny, ja nic nie wiem, ja nie potrafię nic wybrać, tak? Kim właściwie jestem?
Na początku mówił, że jak wychodził z domu, to były różne rzeczy, w które wpadał po uszy.
Dokładnie.
Tak? Między innymi sport.
Tak, jest jak gąbka. Wszystkim może nasiąknąć i w dodatku nie mogę dokonać wyboru, co...
Którym wpływom się poddam.
Dokładnie. I ta moc, którą się przypisuje drugiej osobie, jest olbrzymia, tak? To jest, z drugiej strony na to patrzę, to będziemy za 2 tygodnie o tym mówić, ale na drugą osobę spada jakby cały ciężar tej relacji. To jest takie dobitne, co też Andrzej tu powiedział, że jak zapytałeś go, a kto zdradził, on jednoznacznie powiedział, ona. Ale wcześniej, jak mówił o tym związku, to nie mówił o tym, że on w nim się realizował, to już było puste, tam już nic nie było, bo tak naprawdę już coś zdobył, co było mu potrzebne. I brakowało mu dalej no, tego nerwu, tak, którym zwykł żyć na co dzień. Że właśnie no, coś jeszcze trzeba by zdobyć, albo coś należałoby wreszcie stracić.
No, myślałem, czy to nie jest takie samobójcze, takie autoagresywne, jak się kogoś, kto nas stwarza przez swoje bycie z nami, odsuwa ze swojego życia, jak się z nim człowiek rozstaje. No to jest taki napad na samego siebie w tej konstrukcji.
Ale zarazem wreszcie się wraca, jakby, no można powiedzieć, do swojego domu, tak? Czyli znowu mogę cierpieć.
Jest tak, jak już wiem, jak jest, tak?
Dokładnie. I wreszcie odzyskuje jakby znowu aktywność, tak, że no właśnie, bo budować, stabilizować się, to jest tak obce, to nie jest, w ogóle nie wiem, jak to robić, tak? Jak powiedziałeś, powiało z
stabilizacją.
No właśnie, no to taki duch trochę, zjawa, o co chodzi.
2100. Moja żona jest DDA, ja też, w wersji light. Przeszliśmy rozwód po 16 latach małżeństwa, powrót, a teraz bardzo się kochamy. Mamy śliczne, kochane dzieci. Bez dobrego psychologa nie bylibyśmy razem. Otworzyliśmy oczy, wystarczy zrozumieć. Trzymajcie się, DDA. Zakochani, mądrzejsi. I tu gdzieś uciekł dalszy ciąg tego SMS-a, ale to jest coś, co myślę, że może wywołać kolejny temat, a może jeszcze do tego jeden SMS od Magdy. W sobotę zostawił mnie chłopak, jest DDA, wielokrotnie palił za sobą mosty. Ze mną zerwał nagle. Wcześniej często się pakował, zawsze powstrzymywałam go. Tym razem nie miałam siły. Kiedyś, jak się mu wydawało, że mnie straci, chciał zrobić sobie krzywdę. Nie potrafiłam tego uratować. Ja myślę sobie, że może warto w tym momencie powiedzieć, że my za 2 tygodnie spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak się żyje z DDA. Jak to jest, mam wrażenie, że to czasami może być naprawdę niezły roller coaster, tak jak się na takiej kolejce górskiej z różnymi rzeczami trzeba zmagać. To myślę, że w tej sytuacji jest podobnie. I wszyscy drodzy partnerzy dorosłych dzieci z rozmaitych rodzin, ale jeżeli odnajdujecie w tej audycji coś, co jest wspólne z waszymi życiowymi partnerami, to napiszcie do nas o tym. Napiszcie na zostaw@polskieradio.pl. Są 2 tygodnie po to, żeby zebrać myśli. Może warto się tym podzielić, bo będziemy chcieli też porozmawiać o tym, jak to wygląda z drugiej strony. No, jak to życie, jak znosić te różne sytuacje burzy i naporu. My o nich mówimy, że jest ich tak dużo. Natomiast no, ktoś bezpośrednio cierpi z powodu tych gromów, które w domu latają nisko.
Zgadza się. Będziemy za tydzień mówić.
Za 2 tygodnie.
www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać.
W naszych co 2-tygodniowych spotkaniach towarzyszą nam młodzi ludzie, którzy opowiadają o swoich historiach i o swoich przeżyciach. Dzisiaj Andrzej nam towarzyszy w trakcie tych 2 godzin. Andrzej, który w swoim rozstawaniu się diagnozuje kondycję swojej relacji. Stwierdza, jak było. To posłuchajmy, co jeszcze pokazywało to rozstanie.
To też pokazywało, że nie było poszanowania czy dawania wolności sobie w tej relacji, dlatego że to był totalny bunt, zabieganie o odzyskanie tej relacji. To fakt, że to działo się w bardzo takich drastycznych okolicznościach, że to była zdrada, że to się działo jakby wszystko na moich oczach. Kompletnie nie dopuszczałem takiej myśli, że to jest w ogóle możliwe. Gdzieś nawet przełamałem w sobie ten ból zdrady, byłem w stanie to zaakceptować, jeśli tylko odzyskam tą relację. Mimo tego, że zostałem zraniony, jestem skłonny zapłacić każdą cenę, żeby to odzyskać. Ale obawiam się, że nie za cenę tak naprawdę miłości, tylko tak naprawdę odzyskania swojej tożsamości, siebie. No to wszystko, co mówiłem, że straciłem. Znaczy, tutaj to działanie nie jest podyktowane miłością, nie jest podyktowane chęcią budowania normalnej relacji. Tutaj na to nie ma miejsca.
Ale ta strata okazała się, że była do przeżycia.
Tak, była do przeżycia. Ja uważam, że i tak jestem szczęściarzem w tym wszystkim. Ta najgorsza sytuacja trwała 7 tygodni, gdzie schudłem 10 kilo, gdzie wtedy absolutnie nie ma mowy o żadnym jedzeniu, o spaniu. Zasypia się wtedy, kiedy już po prostu człowieka organizm przestaje funkcjonować. To, co Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mnie uratowało, patrząc z perspektywy czasu tutaj, gdzie jestem, mogę chyba jakoś to zaryzykować, może to przez to trwało trochę dłużej, uratowała mnie kolejna relacja, to znaczy tak naprawdę to jest pułapka oczywiście, bo przestałem cierpieć, kiedy wszedłem w kolejną relację, kiedy odnalazłem, no to tak naprawdę to samo, co tutaj straciłem, łagodziło ten mój ból i zamykało tamten rozdział, otwierało kolejny. Wiesz, ja myślę, że ja byłem już tak potwornie wyczerpany tymi 7 tygodniami, ja nie ważyłem dużo już wtedy, a jeszcze minus 10 kilo dało znać o sobie. Ja po prostu wyglądałem jak wrak człowieka. Jak się z tym radzi?
Andrzej, na pewno dzisiaj, no tak mówimy o tej wadze, że rzeczywiście odjąć z Andrzeja 10 kilogramów to jest duże wyzwanie. Dzisiaj też nie jest... No, do mnie mu dużo brakuje, w każdym razie, ale powiedział o czymś niezwykle istotnym, o tym, co mu się wydało sposobem na rozstanie, kolejny związek, tak, kolejna relacja.
Zagłuszyć te uczucia, te emocje przykre, tak, właśnie ten ból, cierpienia, właściwie stratę wszystkiego, bo Andrzej wcześniej mówił, że ta dziewczyna była dla niego wszystkim, całym światem, to przez nią on funkcjonował, on żył. Tam ta metafora z tym czajnikiem i tak dalej, tak, to wszystko tam po prostu w to inwestował. I jak to nagle stracił, to już nie o to chodziło, że ważne było, że to jest ta dziewczyna. Ważne jest było, że on nie ma jakiegokolwiek swojego oparcia i swojego balastu, swojej w ogóle tożsamości. I to jest ważne, że jak już tam nie ma, no to jak inaczej żyć? To musi się znaleźć ktoś następny.
www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać.
Na własne nogi to audycja w Polskim Radiu Euro, która powstaje we współpracy ze stowarzyszeniem Oddo. Można do nas zadzwonić, można do nas wysłać SMS, można do nas napisać maila, tak jak Mysza. Mysza, która pisze na zostaw@polskieradio.pl a propos tego, co powiedział Andrzej. Andrzej, z którym słyszeliśmy się ostatnio tuż przed 23. To chyba dość częsta strategia, bo ja za każdym razem też tak robiłam. Kiedy zostawiał mnie jakiś chłopak, a zdarzyło się dwukrotnie, po związkach prawie 2-letnich, zawsze po jakimś czasie, za pierwszym po 8 miesiącach, a za drugim po miesiącu, spotykałam człowieka, który dawał mi to, co uprzednio straciłam. Leczyłam złamane serce nową miłostką. A co ciekawe, wiem, że dokładnie tak samo robiła moja mama. Nie wiem, czy ta sztafeta pokoleń jakoś, czy zrozumienie tego, jaki jest mechanizm, w czymś pomaga, czy to jest jakieś dodatkowe obciążenie, jeżeli przychodzi ktoś na terapię i mówi, no ja tak mam, ale miała też tak moja mama. Anna Maria Seweryńska i Cezary Biernacki są dzisiaj moimi gośćmi. Pewnie i takie sytuacje zdarzyły się na waszych grupach.
Ja powiem tak, że potrzeba rozumienia jest bardzo silną potrzebą, tak? Że to właściwie każdy człowiek, tak? Chce jakoś zrozumieć to, co go dotyka, to, co obserwuje u siebie, tak? Że to akurat już nieważne, gdzie szukamy wytłumaczenia, tylko żeby je mieć. Mhm. No to, co charakteryzuje, można powiedzieć, takie rodziny, czy takie osoby z rodzin dysfunkcyjnych, to to, że ciągle muszą mieć jakieś usprawiedliwienie. Że to już nie chodzi o po prostu zrozumienie, tylko o uzasadnienie, jak być siebie, takie danie sobie jakby takiego argumentu, który pozwala mi czynić to, co czynię.
To jest właśnie to, co już wcześniej mówiliśmy, tak, że wzrastając w takiej rodzinie, balansujemy między poczuciem krzywdy a poczuciem winy. Wzięcie odpowiedzialności jest zupełnie obce. Raz, że nikt nas tego nie uczył, a dwa, że no, nie wiemy w ogóle, co to jest i z czym to się je. W związku z tym właśnie dobrze, nie wiem, coś robię źle, a później muszę się też usprawiedliwić, tak? Czyli znowu znajduję to, że ja jestem ofiarą i ja jestem skrzywdzony. Nie? I tak gdzieś spróbuję to wymieniać. Tam było coś takiego jeszcze clean cleanem. Ja powiem, że często też takie przypadki się zdarzają, że ktoś próbując rozstawać się, nie jest w stanie sam podjąć tej decyzji i jeszcze wcześniej wchodzi w następny związek, żeby już nawet nie było tej chwili takiego momentu, tylko od razu
była
taka,
tak?
Tak, mhm. Właśnie, że była od razu ta przyjaźń, żeby nie czuć tej pustki i tego cierpienia, że coś tracę siebie, tak, własną tożsamość, więc muszę mieć już od razu jakieś zaplecze, plan awaryjny, tak, żeby z kimś być, to wtedy dopiero mogę zaryzykować, podjąć tą decyzję o rozstaniu, a właściwie znowu funduję sobie coś takiego, że ja jestem winny, bo znowu zrobiłem coś nie w porządku i jest mi to znajome i jestem już w swoim stanie, tak, to już jest właśnie coś, co jest moje.
Czy też tak troszkę z drugiej strony na to patrząc, to właśnie taka potrzeba jakby uzasadnienia właśnie, że ja już chcę być z kimś następnym, uruchamia taki mechanizm argumentowania, jak to mój idealny dotychczas partner jest właśnie wręcz przeciwnie, kompletnie nieidealny. Tak, że tak jak go postrzegałam, czy postrzegałam wyłącznie w różowych kolorach, tak zaczynam na niego patrzeć wyłącznie przez pryzmat jego niedoskonałości. Po to właśnie, żeby w sobie znaleźć uzasadnienie tego, że ja już nie chcę z nim być. Bo tak po prostu odejść od niego to nie mogę. Mm-hmm. Ale jak go sobie zniekształcę do granic jakiegoś koszmaru w moim życiu, to wtedy mam uzasadnienie.
A nie mam w tym poczucia fałszu i tego,
w tym
że...
Nie ma znaczenia. Mm-hmm. Aha. Samo sugestia, samo takie zainfekowanie, można powiedzieć, swoich myśli siłą, czy taką wręcz takim imperatywem tego, że ja muszę znaleźć uzasadnienie na coś.
Piszą do nas słuchaczki, a dzisiaj w mailach głównie kobiety. Dagmara pisze, jestem DDA, mam 30 lat, mam za sobą dwa poważne związki. Zawsze moi partnerzy mnie zostawiali, niespodziewanie i nagle. Rozstanie i porzucenie zwala mnie z nóg, rozpaczam długo i nie potrafię się pozbierać. Nawet jeśli w trakcie trwania związku czuję, że gdybyśmy się rozstali, to przecież nie byłoby aż takiej tragedii, że potrafię być sama i stać na własnych nogach, to jednak w momencie porzucenia tracę kompletnie grunt pod nogami. Jest to dla mnie bardzo trudne, rozpamiętuję, obwiniam się i rozpaczam. Przestaję żyć. Nie wiem też, czy ja byłabym w stanie wziąć odpowiedzialność i zostawić kogoś. Urywałam znajomości często, ale w zarodku, kiedy kompletnie mi nie zależało. Wiedziałam, że nic z tego nie będzie, jednak będąc już w związku, nie podjęłam takiej decyzji. Szukam i chciałabym, żeby coś było na zawsze. To jest straszne. Rozstanie to utrata swojej tożsamości. Wszystko to doskonale znam i rozumiem. Pracuję nad zmianami. Pozdrawiam, Dagmara. My też pozdrawiamy i życzymy właśnie chyba wytrwałości w tych zmianach i w jakimś...
budowaniu własnej tożsamości.
A no właśnie. Właśnie.
O
a
to
no
chodzi, właśnie. Tak, żeby właśnie być z kimś, to nie mogę na nim wszystkiego zawiesić. Ja muszę mieć coś swojego, coś wnieść swojego do związku, a nie to, że wszystko wisi na tej drugiej osobie. I wtedy ja mogę z własnej decyzji być albo nie być z tym kimś, ale nie teraz. Rozstanie nigdy nie jest przyjemne. To też chcę tutaj jasno powiedzieć tak, że niezależnie od tego, czy to jest DDA, czy z innej rodziny, to zawsze jest ból i cierpienie. Tak? To nie jest tak, że to jest, nie wiem, lekko, łatwo i przyjemnie. Nie? To Andrzej już mówił na samym początku, tak, to wybrać, coś zawsze tracę. I każdy traci. Nieważne z jakiej rodziny chodzi. Natomiast tu jest ten problem, że tracę całą swoją tożsamość, cały swój świat.
Ja to też dopełniła, że bo rozstanie jest też czymś naturalnym w naszym życiu i oprócz bólu i cierpienia jest zawsze też ulga i jakiś rodzaj radości związanej z tym, że otwiera się coś innego. Bo my jesteśmy jakby tak trochę nauczeni, żeby patrzeć na coś tak stereotypowo, tak, że jak jest wesele, to wszyscy mają się cieszyć, a jak jest śmierć, to wszyscy mają płakać. A tak naprawdę to są bardzo mieszane uczucia i przy jednym, i przy drugim zdarzeniu, ponieważ z bardzo różnych powodów się też decydujemy na budowanie czegoś, bądź na kończenie czegoś. Natomiast tutaj, jakby w tym, o czym rozmawiamy, sedno polega na tym, że to nie ma jakby takiej perspektywy, że to jest moja decyzja, mój wybór. Tylko, że to jest jakaś konieczność, jakiś fatum, czy wręcz jakiś wyrok nade mną, że to się ma nie udać.
Uciekam od problemów w związku do kogoś nowego, kogoś, z kim nie będzie tych problemów. I tak już drugi raz. Wiem, że to nie jest zdrowe, ale ciężko mi to przezwyciężyć, pisze Kasia. Związek to wielka odpowiedzialność, a związek z DDA jeszcze większa. Uważam na słowa, rezygnuję na naprawdę z wielu rzeczy, żeby widział, jaki jest dla mnie ważny, pisze Olga. Olgu, to, Olgo,
za dwa tygodnie.
Za dwa tygodnie specjalnie wam dedykowana audycja. Być może będzie też kawałek, kiedy będzie można powiedzieć, jak trudno jest i będzie miejsce też na te wasze emocje, bo nie wiem, czy na co dzień w domach są i w jakim stopniu są. Jak zbudować swoją tożsamość? Mam 22 lata i do dzisiaj tego nie potrafię. Pozdrawiam, Monika. To się chyba trudno robi samemu. Bo to trochę tak jakby wyskoczyć z siebie i trochę...
Tak, właśnie, stanąć obok, wziąć się w garść i tak dalej.
I pojechać
tak,
dalej.
Tak, dokładnie.
No ale powiem, że tak, że właśnie budowanie tożsamości właśnie już z decyzji, że no bo... Większość tych procesów zachodzi w nas dużo wcześniej, tak? My się potem tylko w okresie dorastania jakby samookreślamy. Mówimy sobie, zadajmy sobie pytania wtedy, kim ja właściwie jestem, kim chcę być, co jest moje, tak? A to jest taki proces rozwojowy. Natomiast w dysfunkcyjnym takim życiorysie jakby ten czas jest czymś innym wypełniony. I jak przychodzi kolejny kryzys, a już jest dorosłym, i ciągle się nie wie właściwie, czego się chce, kim się jest, to oczekuje się, że ktoś mi to nazwie. A my trochę tak z uporem mówimy, no ale właśnie nikt za ciebie tego nie powie. Tylko kłopot polega na tym, żeby otworzyć się na tą trochę niewiadomą, tak? Że ja mogę zacząć się sobie przyglądać, mogę zacząć siebie poznawać i znaleźć odpowiedź, kim ja właściwie jestem. Ale to nie jest proste.
Natomiast ja wrócę do tego, co Tomek mówiłeś, tak, że bardzo trudno to zrobić samemu. Ja powiem wprost, że chyba jest niemożliwe, wyrastając w takim domu, oprzeć się nad kim, tak, albo na samym sobie. Potrzeba gdzieś znaleźć kogoś, jakieś miejsce, grupę, jedną osobę, nie wiem, ktoś, kto zacznie mnie akceptować, gdzie ja mogę zacząć ryzykować właśnie w różny sposób, tak, siebie. Doznawać, bo nie mówię nawet poznawać, tylko doznawać, przeżywać i ten ktoś mnie zaakceptuje właśnie, nie odrzuci to, czego doświadczałem całe życie. Tu mogę zaryzykować. Do tego właśnie służy grupa, wszelkiego rodzaju...
Ale czasem też relacja.
Relacja,
właśnie.
Tak. Nawet ktoś właśnie z drugiej strony, ta pojedyncza osoba, która mnie przyjmie i zaakceptuje. Nie to, że ja muszę jakiś być, tylko właśnie taki, jaki jestem. Mogę zacząć tu się odkrywać.
www.polskieradioeuro.pl. Zobacz, co słychać.
Jeden związek się skończył, a drugi zaczął. Czy masz wrażenie, że to może był jeden związek, tylko się osoba wymieniła?
Dobre pytanie. No. Czy to był związek? No związek to może był, ale relacja to już zdecydowanie mniej. Kiedy mówię relacja, to myślę druga osoba. W innym przypadku to jednak jest szukanie, w dużej mierze szukanie siebie. Zaspokojenia tych potrzeb, które nie zostały zaspokojone. I te 7 tygodni było od momentu, kiedy się rozstaliśmy, do momentu, kiedy zacząłem spotykać się z tą kolejną dziewczyną.
Nie minęły 2 miesiące, w jednym miejscu czujesz, że ci się świat rozpada, a ta druga dziewczyna co? Była lekiem na całe zło?
Dokładnie. No to było więcej niż lek na całe zło. No. To było lek na całe życie. Uzdrawiała to wszystko, co znowu się porozpadało.
To ona była tobą zainteresowana, czy tak ty ją jakoś, nie chcę powiedzieć, że uwiodłeś, ale bardzo zainteresowałeś sobą, żeby dostać to, czego chciałeś?
Bo my sobie dzisiaj rozmawiamy z perspektywy kilku lat, to ja dzisiaj mogę tak mądrze o tym mówić. No ja byłem zakochany. Jeżeli zapytałbyś mi to pytanie w tamtym momencie, no to ja byłem zakochany i czułem, że ta dziewczyna też jest we mnie zakochana. Jej bliskość sprawiała to, że ja przestałem cierpieć i to jakby gdzieś wewnętrzny to był cel numer jeden.
A jak długo potrwał ten drugi związek?
Pół roku i też bardzo specyficzny, bo on był tylko intensywny przez pierwsze 2 tygodnie. Ta dziewczyna, z którą się wtedy spotykałem, ona tak naprawdę była bardzo zamknięta, taką zamkniętą twierdzą. Więc to, co było dla mnie fascynujące w tym związku, to że mogłem ją zdobywać. To znaczy, że nie dostałem czegoś na patelni, tylko że mogłem o to walczyć. Ale tak naprawdę już po tych 2 tygodniach to ja niewiele dostawałem. To było jednak ciągle myślę, że szukanie siebie. No. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co się działo przez te pół roku. Nie wiem, pamięć nie pamiętam.
A pamiętasz rozstanie z tą drugą dziewczyną?
Było podobne. Trochę na pewno pomagało to, że już jedno przeżyłem. W jakimś sensie to pomaga. Natomiast cierpienie jest równie ogromne i równie wykańcza nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Nie pamiętam już ile to trwało, ale też wiele tygodni, kiedy zgodziłem się na tą sytuację rozstania, to było ciągłe szukanie znowu, jak odzyskać, co zrobić, szukanie każdej możliwej drogi, włącznie z tak naprawdę przekraczaniem granic w każdej sytuacji, czy w tym związku, czy jeszcze w następnym, próba odzyskania za wszelką cenę. Kiedy tej dziewczyny nie było w domu, pojechałem tam, zrobiłem obiad, tam to wszystko nakryłem. Kiedy dowiedziałem się o jej reakcji, jak ona była potwornie wściekła, to kompletnie jeszcze wtedy tego nie rozumiałem. Ja daję z siebie tyle, no ja tutaj robię wszystko, żeby naprawić, żeby odzyskać ten związek, a tak naprawdę reakcja jest zupełnie przeciwna. To wszystko nie ma żadnego sensu, kiedy nie szanuję wolności tej drugiej osoby. Ale to jeszcze wiele lat musiało minąć, zanim to zrozumiałem. Kiedy moja przyjaciółka doświadczała tego samego od swojego chłopaka, ja dopiero to wtedy zobaczyłem, jak ona mówiła, że ona nienawidzi go tak strasznie w tych momentach, kiedy on znowu stoi pod jej domem, kiedy dzwoni domofonem, kiedy 78 telefon wykonuje, kiedy kompletnie nie jest w stanie przyjąć tego, że te kontakty mają się skończyć raz na zawsze. Totalne łamanie granic.
A ja myślałem, że ty rozstając się, to byłeś tym skrzywdzonym. No w końcu ta pierwsza dziewczyna cię zdradziła. To ja pomyślałem, że ty z obrażoną miną czekasz ewentualnie na przeprosiny, a nie, że o coś walczysz.
To jest podchwytliwe pytanie, tak? To się tak nie da, bo na powietrze się nie da obrazić. No. Bez względu na to, jak bardzo to powietrze jest zatrute, to ja muszę oddychać.
Były pierścionki zaręczynowe w tych obydwu przypadkach?
Oczywiście.
Co się stało z tymi pierścionkami zaręczynowymi, można się dowiedzieć, słuchając całości rozmowy z Andrzejem, którą znajdziecie w naszym audioportalu polskieradioeuro.pl. Przy dzisiejszym Zostaw Wiadomość ten dźwięk się znajduje i można całej rozmowy longiem wysłuchać. No, na antenie nie powiemy, co było z tymi pierścionkami, ale były. No, historie też z nimi ciekawe. Ale relacja to nie była. Mówi Andrzej, cały czas takim, ja w to nie wszedłem głębiej, to cały czas było na jakiejś krawędzi, takie mam wrażenie, że to o to chodzi.
O to chodzi, żeby... Mówię o związku, tak?
Tak. O to chodzi, żeby się coś działo i to, co jest w tych związkach, o których Andrzej opowiada, najważniejsze, to to, że on o coś walczy, coś zdobywa, coś sobie potwierdza. Jak już to ma i jest ta stabilizacja, to wtedy przestaje być to atrakcyjne. I znowu potrzeba czegoś innego, coś się musi zadziać. Na początku była zdrada tej dziewczyny, tak, no, to było coś mocnego, dużego, a mimo wszystko Andrzej już znowu tak chciał, żeby coś to wróciło, opowiadał, jak chciał wrócić, że był gotów wszystko wybaczyć, nawet nie wiem, czy to chodzi o wybaczenie, ale o pogodzić się właśnie tak z tą zdradą, tylko żeby znowu coś zdobyć, żeby znowu sobie coś potwierdzić, że on zasługuje, że on jest w porządku, że to on może znowu coś mieć. Tak. Mhm. Tutaj w tym drugim związku po tej przerwie znalazła się ta dziewczyna, powiedział, 2 tygodnie, a później, już później właściwie nie było większego, już sam nie wchodził tak, w ten związek, to już nie było nic atrakcyjnego w tym dalej.
Już nie było napięcia.
Zgadza się.
No, ale nie była to prosta droga do rozstania.
No, na pewno nie była prosta, ale też jednak troszkę przytrzymam tą myśl, że dla mnie to jest taki paradoks, tak, że nie ma relacji, a jest związek. No to tak jest możliwe. Nie? I trochę tak, no tak by sobie sama odpowiadała na to pytanie, że gdzieś właśnie potrzeba przynależności, potrzeba bycia dla kogoś, potrzeba bycia właśnie ważnym, potrzebnym. I zarazem to, co Cezary mówi, sobie coś udowodnić, tak? Jest tak silna, że właśnie, że powstaje taka magia, że to już jest związek. A to często nawet nie jest jeszcze relacja.
Często, to może tylko kwestia układania słów, ale nie myślę, że jestem z kimś w związku, tylko kogoś mam.
Dokładnie, właśnie, posiadanie.
Posiadanie. Że to o mnie jakoś tam, nie wiem, nie dowartościowuje i o mnie jakoś decyduje, buduje tą moją tożsamość.
Mam powietrze, no wszystko
właśnie jest, dokładnie.
To jest podstawowe.
Nie jestem z kimś, co dla mnie jest związkiem, tak? Ja tak rozumiem, że związek to jest bycie z kimś, obcowanie, współudział. A tutaj posiadanie.
Tak. Napisał do nas Marcin. Witajcie, jestem po dwóch małżeństwach. Pierwsze z DDA. Oba skończyły się opuszczeniem przeze mnie moich partnerek. Jednak ja upatruję w sobie winę, że nie dałem poczucia stałości. Teraz mam szansę na związek, który naprawdę czuję, że może się udać. Moja dziewczyna jest DDA, bardzo silne, jest w skomplikowanej sytuacji, jest w związku małżeńskim i ma dziecko, chce zmienić swoje życie, wspieramy się nawzajem. Ja jednak boję się do końca wejść, boję się kolejnej straty.
No właśnie, no, pasuje mi bardzo to takie przypuszczenie, że to, o czym słuchacz sam mówi, tak, że prawdopodobnie we mnie nie ma stabilizacji, tak, we mnie nie ma pewności. No to też taka jest prawda, że skąd niby ma być, tak, że właśnie to jest znowu powrót do pytania o tożsamość. Jak się ktoś sam dla siebie nie potrafi określać, no to też jak trudno jest mu się określić dla kogoś.
Napisała do nas Ada, która pisze o tym, jak to było w jej związku z DDA. Ado, za dwa tygodnie o tej samej porze, w tym samym miejscu audycja, to już tego pierwszego maila wkładam do teczki, w której będziemy archiwizować te wiadomości od was, od tych, którzy z DDA są albo byli i coś przeżyli w związku z tym. Co do rozstań, pisze Ewa w swoim mailu, to praktycznie w ten sposób kończą się wszystkie moje znajomości. Nie myślę tu o związkach miłosnych, bo z tymi zawsze miałam problemy. Jednak na każdym etapie życia byłam związana z jakąś grupą przyjaciół czy bliskich znajomych. W szkole, w liceum, na studiach, potem w pracy. I mimo, że przeżywałam z tymi ludźmi intensywne doświadczenia, czułam się z nimi dobrze i bezpiecznie, to jednak po każdym etapie te znajomości się kończyły. Jestem osobą, która ciężko się oswaja. Powinno mi więc zależeć na podtrzymywaniu przyjaźni. Jednak mimo, że z jednej strony czuję żal, to z drugiej strony towarzyszy mi ulga. Nie wiem do końca dlaczego. Może boję się zaangażowania. Może na każdym etapie jestem nieco innym człowiekiem i musiałabym za dużo tłumaczyć. Zastanawiam się, czy już do końca swojego życia będę palić za sobą wszystkie mosty. Szalenie trudno się w ten sposób żyje. Pozdrawiam. Wasze audycje dużo dają. Na pewno nie tylko mnie, pisze Ewa. Podobny wątek był w mailu od Marty. No, nie jestem w stanie nie ucinać, tak? Kończę kontakt, palę mosty, wszystko urywam. No myślę, że taka relacja nawet ze znajomymi z liceum wymaga też pewnych nakładów pracy i pewnie jakiejś gimnastyki przy tym, jakby się chciało to coś pociągnąć na dorosłe życie.
No, w relacjach, tak. Bycie w jakiejś grupie, bycie z kimś, to jest zawsze po dwóch stronach. Tak? Że nie tylko, że ktoś o mnie będzie zabiegał, ale ja również. Ja zostałem przy tej uldze, gdzie z jednej strony, to już nie pamiętam imienia, jak pisała ta dziewczyna, także poczuła też ulgę, tak jak już z jednej strony jej bardzo zależało. Ludzie, z którymi potrafiła się już, tak jak ona to powiedziała, otworzyć. Natomiast nie znam tej sytuacji, ale przez swoje doświadczenia tak patrzę, to będąc w jakiejś grupie, przynależąc do jakiejś grupy, ja wiem, że bardzo dużo mnie kosztowało, żeby ciągle jakoś tam być, pokazywać się. Ciągle się bałem tego, że ktoś wreszcie coś mnie odkryje i mnie odrzuci. Czyli ten schemat taki wyniesiony znowu z domu. W związku z tym, jak już nie było tej grupy, jak już się rozstałem, no to ja już miałem tą ulgę, bo ja już nie musiałem się napinać. Znowu nie musiałem jakiś masek zakładać, nie musiałem czegoś podgrywać. Wydawało mi się, że jestem otwarty, szczery, ale zawsze tak naprawdę byłem bardzo czujny i uważny na to, co mówię, jak funkcjonuję, gdzie się zachowuję, a przede wszystkim, czy mnie akceptują. To było dla mnie właśnie takie najważniejsze i na to byłem wyczulony, jak każdy ruch, każdy gest, który w ogóle mógł dotyczyć czegokolwiek innego, ja brałem przez siebie i to znowu coś jakoś musiałem z tym zrobić. W związku z tym, jak tego już nie było, no to była ulga.
No to też bym to podkreślała, tak, że poszukiwanie akceptacji jest powodem, dla którego się wchodzi w tę grupę, tak, i bardzo chce się właśnie wiedzieć, że jest się w porządku, chociaż wewnętrznie szuka się potwierdzenia na to, że prawdopodobnie okaże się, że nie. To jeszcze nie padło, nie wiem, to jakaś wyjątkowa audycja, bo do tej pory nie padło praktycznie słowo powinno się. A właśnie powinno się być w jakiejś grupie, powinno się mieć przyjaciół, powinno się gdzieś przynależeć, jest często takim kluczem, że ryzykuje się właśnie wchodzenie po raz kolejny w nową grupę, w nowe sytuacje, bo powinno się to zrobić, ale realnie nie umie się w tym być dłużej niż tak, na tak zwany początek, bo pielęgnowania relacji nikt w domu nie nauczył. Rwania kontaktu, zaczynania ciągle czegoś niby od początku, tak.
21.00 to zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro i jeszcze przed nami 27 minut do północy. Przypominam, że nasz adres mailowy to zostaw@polskieradio.pl. To jeszcze tylko jeden mail od naszej słuchaczki Moniki. Mam na imię Monika, mam 23 lata, jestem DDA. Przebyłam dwa lata temu ogólną psychoterapię. Nie dała mi ulgi, tylko sporo nauki, z której chyba nie umiem skorzystać, bo czuję się źle. Szalenie utożsamiam się z tym, co powiedział Andrzej. Kwestie wyboru w moim życiu są dramatyczne. Czuję szalony przymus, by wszystko zrobić idealnie. To znaczy, tu jest pewnie to powinnam, a nawet muszę. Łapię się na tym, że nieraz wystarcza mi pochwała od innych, pochwała mojego pomysłu, którego i tak nie realizuję ostatecznie, bo już nie ma po co. Ważnym faktem jest to, że jestem w związku aktywnie trzeźwiejącym od 3 lat alkoholikiem, również DDA. Piszę aktywnie, bo mój chłopak czynnie uczestniczy w meetingach AA i podjął kroki do edukacji, by zostać terapeutą od spraw uzależnień. To jego marzenie. Nasz związek jest niespokojny, by nie powiedzieć toksyczny. Wiele z nim lęków, wrogości, namiętności, stresu, ale i tysiące wartościowych rozmów, podobnych myśli, mentalnego porozumienia. Często czuję się przy moim chłopaku jak jego matka lub córka. Jestem o niego bardzo zazdrosna. Cyklicznie myślę o rozstaniu. Wiem, że on też. Nie potrafimy tego zrobić. Mamy nadzieję, że się dotrzemy. Bywa bardzo różnie. Parę dni temu po kolejnym zalaniu łzami kołnierza mojego chłopaka podczas wspominania mojego dzieciństwa doszliśmy do wniosku, że powinnam iść na terapię DDA. Zamiast tego udało mi się porozmawiać z ojcem. Powiedziałam, że tęsknię za nim, że nigdy nie czułam tak naprawdę jego obecności. Pierwszy raz w życiu mnie przytulił. Jaka to była ulga. Jak lekko i dobrze. Mam nadzieję na lepsze. Tato widać też lepiej się czuje. W relacji z chłopakiem było po tym dobrze przez 2 dni. Zastanawiam się teraz, czy praca nad polepszeniem kontaktów z ojcem naprawi coś w moim związku, czy w mojej sytuacji bycie z alkoholikiem, jakkolwiek trzeźwy by był, będzie kiedykolwiek wyzbyta lęku, jak być szczęśliwą z tym wartościowym człowiekiem, jakim jest mój chłopak, bądź jak z nim zerwać.
Jak być szczęśliwą samą ze sobą?
A w szczególności pada taki, właśnie znowu tutaj bardzo ważny wątek się pojawił, że związki te, no niby z partnerami, tak, czy z partnerkami są zamiast. Zamiast właśnie mamusi, tatusia, to mam, niby mam, tak, chłopaka, dziewczynę, ale oczekiwania, potrzeby są właśnie stamtąd i mi bardzo temu ufam, że jeżeli się na chwilę doznało rzeczywiście ojcowskiej miłości od ojca, to jest trochę luźniej w relacji z partnerem, który właśnie nie ma być ojcem. Właśnie nie ma być ojcem, nie ma być synkiem, nie ma być tatusiem, tylko ma być partnerem.
Czyli jak tu dostałam, to już nie muszę się aż tyle upominać.
Jak się właściwie nakarmiłam, no to już nie muszę gdzieś podjadać. I trochę tak jest, że to takie przekręty, trochę Andrzej mówił o przekręcie właśnie, że tam dostanę tożsamość, tam dostanę odpowiedź na to, czym jest moje życie, tam dostanę ojca, mamę.
Ja chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego fragmentu rozmowy z Andrzejem. To nie będzie całość ta przeze mnie zaplanowana, ale jakoś tak nam się czas ułożył. Ale myślę, że ten jest niezwykle, niezwykle istotny, bo na koniec naszej rozmowy zapytałem Andrzeja, czy teraz po tych doświadczeniach też dobrego rozstania, ten fragment nam dzisiaj wypadnie. Może dlatego, że mówimy o tym, jak to rozstanie mogłoby wyglądać, ale jest do odsłuchania i to w szerszym kontekście na naszej stronie polskieradioeuro.pl. Tam znajdziecie także ten fragment o tej półrocznej separacji, mówi Andrzej. Ale zapytałem Andrzeja, czy byłoby mu teraz łatwiej znieść rozstanie.
To jest pytanie, na które ja nie do końca mogę dać odpowiedź, której będę pewien. Raz mi się to udało, utrzymać tą granicę przez pół roku, nie spotykać się z nikim. To był dla mnie jakiś Monteverest. To było dla mnie zdobycie szczytu. Przeżyłem. Mam się dobrze, no jednak tutaj nie można zapomnieć o tym, że jednak to się opierało wszystko już na bazie 6-letniej przepychanki. My byliśmy po ludzku wykrwawieni. My stoczyliśmy ogromną bitwę między sobą, ale tak naprawdę nie tylko między sobą wzajemnie, ale z samym sobą. Ja mam nadzieję, że ja nigdy nie będę musiał odpowiadać na swoje pytanie. No ja dzisiaj jestem szczęśliwy, mam żonę i mam nadzieję, że ja nigdy tego nie będę musiał przeżywać. Ale myślę, że na pewno bym to przeżywał zupełnie inaczej. Myślę, że to też w bardzo dużym stopniu ma związek z poczuciem własnej wartości. Ono dzisiaj jest zupełnie na innym poziomie. Stąd kiedy nawet traciłbym żonę, to już zupełnie z innym zdaniem o samym sobie. To już nie byłoby pewnie aż tak mocne dowalanie sobie, że to ja coś schrzaniłem, że wszystkiemu jestem winien. Na pewno byłoby inaczej. Tego się będę trzymał. Byłoby lepiej. To, czego ja doświadczam w relacji z moją żoną, jest czymś 2, 3, 4 lata temu zupełnie niewyobrażalnym, że może stać się moim udziałem. Kiedy byłem w tym 6-letnim związku, obserwowałem małżeństwa, które wydawały mi się idealne. Okazuje się, że one były normalne po prostu. Ale dla mnie wtedy, kiedy patrzyłem na relacje między tymi ludźmi, wiedziałem, że to jest niemożliwe, że ja czegoś takiego doświadczam. Ja im mówiłem, że oni powinni po prostu tak mocno dziękować, że ich wdzięczność nie powinna mieć żadnych granic za to, co mają, bo to jest tak niespotykane. Jeżeli przetłumaczylibyśmy to, że normalne związki są rzadko spotykane, no to w takim kontekście to moje stwierdzenie miało sens bytu. To było to niewyobrażenie. Tego, że ja mogę doświadczyć na nowo zakochania, na nowo przeżywania emocji. I co więcej, kiedy ja jestem z moją żoną i kiedy jest trudno, i nawet kiedy jest lęk przed bliskością, który właśnie był głównym towarzyszem tego wcześniejszego związku, to wtedy chce się walczyć, chce się na nowo to odbudowywać i po prostu tutaj już nie ma ucieczki, ale nie ze względu na to, że są kajdany. To są po prostu więzi, które nie ma to chyba słów. No po prostu to jest to, co miało być i ja wierzę, że to tak będzie trwało. Bardzo prosta sytuacja, której ostatnio doświadczyłem. Przez kilka dni byłem poza Warszawą, nie miałem wtedy kontaktu z żoną. Bardzo tęskniłem, te emocje jakoś tak buzowały, było bardzo dużo myśli przy żonie. Kiedy potem wracałem pociągiem, rozmawialiśmy, byliśmy bardzo rozemocjonowani. To w sumie taka najdłuższa przerwa, w której zupełnie nie mieliśmy żadnego kontaktu, odkąd jesteśmy razem. Kiedy ja zbliżałem się do domu, kiedy było coraz bliżej tej żony, to tak we mnie zaczynało stygnąć. Widziałem, jak się zaczynam wycofywać, że ta bliskość, ta potrzeba była tak duża, ale zmierzenie się z nią było jednak cały czas trudne. Normalnie bym się wycofał, normalnie bym powiedział, no to teraz się poznazywajmy, że nie jesteśmy razem. To będzie mi łatwiej. Ale tu właśnie nie ma takiego pomysłu. Chce się wejść w ten lęk, bo chyba tylko jak się wejdzie w lęk, to się przed nim nie ucieka. Dopóki się przed nim ucieka, to on nas goni. Wejść w lęk i on ustępuje. No. To trzeba siebie samego do tego przekonać, że to rzeczywiście działa, a nie jakieś tam wyświechtane, psychologiczne stwierdzenie. To działa.
Ponazywajmy się, że nie jesteśmy razem, tak? Albo wejść w lęk. Taki jest wybór, taka jest decyzja. Też nie można mieć jednego i drugiego. I dzisiaj, ten już dzisiaj mówiący Andrzej, to doskonale wie, że wie, albo będę wchodził w ten lęk i będę ze swoją żoną i będzie nam dobrze i będziemy wychowywać nasze dziecko, albo spadam, ale to wtedy nie będzie inaczej niż było tyle razy do tej pory.
No i to jest sedno właśnie budowania, tak? Że nie unikam, nie zaprzeczam, tylko ryzykuję kontakt.
Co jest trudne i co jak...
Trudne,
ale obce jest w ogóle, Tomek, bo jednak chcę wrócić do tego źródła, że ryzykowanie kontaktu ze swoimi rodzicami kończyło się tragicznie. Zawsze. Nawet jeżeli to było tak, że zaufałem. Nie wiem, jakieś spontaniczność, coś nagle. I nagle okazało się, że tak, że jest fajnie, że mogę się dogadać z rodzicami, z matką, to za jakiś czas to moje otwarcie było wykorzystane. I to jest ten lęk, tak, że jak ja właśnie z kimś bliskim, ktoś, to dla mnie jest ważny, będę właśnie ryzykował, to za to oberwę. A tu okazuje się, że właśnie pokonywanie tego, że to nie są moi rodzice, to jest ktoś inny i ja mogę spróbować teraz inaczej, niż byłem do tego całe życie przygotowywany.
Ja właśnie może tak paradoksalnie przy końcu naszej audycji powiem o tym, że no właśnie przede wszystkim to trzeba się rozstać z rodzicami.
Tak jest.
Że rozstanie, takie swoje świadome, rozstanie, pożegnanie, wręcz pożegnanie straty którą się wiele lat w sobie ukrywa, że się ma. Jest bazą do tego, żeby móc przestać się rozstawać w kolejnych związkach. To jest taki, można powiedzieć, kolejny paradoks tego życia, że ja się rwę jakieś związki, bo nie mogę się rozstać z swoimi rodzicami. A naprawdę, jak się z nimi rozstanę, jak to zgruntuję, że to już jest pożegnane, przeżyte pożegnanie, to wtedy jestem otwarta do budowania związku.
Mam przestrzeń na taką relację, na taką relację ważną.
Bo już nie potrzebuję mieć mamusia i tatusia.
Już tego nie oczekuję, ciągle tego nie szukam, bo tam już domknąłem.
No, ale z drugiej strony być może ten nawet najbardziej ukochany mąż, nawet ta uwielbiana żona, być może zakocha się w kimś innym. I tego nie zagwarantujecie, DDA, że powiecie, okej, teraz już wy będziecie pracować i będzie idealnie.
Nie, idealnie nigdzie nie będzie, ale to już nie dotyczy w ogóle DDA, tylko dotyczy nas wszystkich jako ludzi, tak? Że jeszcze oprócz tego każdy z nas podejmuje swoje wybory. I każdy z nas może w dowolnym momencie podjąć wybór, który nie pasuje drugiej osobie, który nie jest po drodze. Tylko czy to jest powód, żeby obarczyć siebie?
Andrzej powiedział tak, że gdyby nawet stracił żonę, bardzo hipotetycznie zakładając, to on już wie, że to nie decyduje o jego wartości samego dla siebie. Tak? Że to już jakiś grunt ma swój. Już na czym stoi i wnosi siebie w ten związek. Związek to jest, no właśnie, to jest ta relacja, tak? Tyle jest po twojej stronie, tyle jest po mojej stronie. Nie to, że ja jestem odpowiedzialny za cały związek. Ja mam ten związek, mam tą kobietę, ja ją będę trzymał. I to, czy jesteśmy razem, czy nie, zależy tylko ode mnie. To taki jest też przekręt.
Nasz słuchacz apeluje, odwołując się do emocji, pisze, ważne, żeby na własnej skórze przekonać się, że nie ma co się bać na zapas, że ból, chociaż trudny, nie zabija, że unikając go szerokim łukiem, możemy uniknąć czekającego na nas szczęścia. DDA, nie bójcie się lęku. Ja myślę, że nawet uciekając, omijając go szerokim łukiem, my możemy się wpakować w wiele bólu, który jest zupełnie niepotrzebny, który jest... Głupio powiedzieć, że na własne życzenie, ale
no tak jest.
No tak
ale,
jest.
Ale tak jest.
No, to jest ta prawda.
DDA, nie bójcie się lęku. Ciekawe.
Nie no, Andrzej powiedział wprost, tak? Jak uciekam, to lęk mnie cały czas goni. No cały czas go mam na plecach. Jak się odwrócę i się z nim spotkam, mogę go oswoić. Jestem w stanie go przeżyć. Inaczej nie mam szans.
Andrzej jest najlepszym przykładem na to, jaką drogę można wykonać, bo mówi o tym, jak walił mu się świat, jak brakowało mu powietrza, to znaczy dusił się tak bez tej relacji, a dzisiaj jest człowiekiem, który jest w stanie zareagować na własne lęki, na własne też pojawiające się rzeczy, które są gdzieś tam z przeszłości, na taki lęk przed bliskością.
No jasne, no piękny ten przykład, tak jak opowiadał właśnie, jak wracał i co się dzieje.
I coraz
właśnie
trudniej.
Tak, ale to jest właśnie to, że no, jestem sam DDA, tak, i wiem, że taka ta natura, ta pierwotna, ona właśnie w takich trudnych sytuacjach gdzieś tam się uruchamia, natomiast co ja z tym dalej zrobię, no to już jest moje, tak, czy poddam się temu i powiem, no tak, bo ja jestem DDA, to tak niestety muszę mieć i tak muszę zrobić, czy jednak to, co Andrzej powiedział, tak, nie, wchodzę w to.
Ja bym też jeszcze chciała podkreślić to, bo to też dobitnie Andrzej nazwał, tak, że jego pół roku z własnego wyboru bycia samemu jest jak Mount Everest. I taka jest prawda. Ja często bardzo wspieram, wręcz zachęcam naszych pacjentów do tego, żeby ryzykowali z wyboru pobycie ze sobą. Nie, że mnie ktoś zostawił, nie, że mnie nikt nie chce, tylko ja chcę pobyć ze sobą. Żeby właśnie doświadczyć tego, że mogę się budować, mogę żyć, niezależnie od tego, czy ktoś wybierze mnie, czy ja kogoś wybiorę, że to jest dodane, a nie, że to jest tylko tak mogę żyć, że ktoś jest, albo że właśnie kogoś mi brakuje. Że to jest dodane, a tak naprawdę to jestem ja.
Andrzeju, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to spotkanie, poświęcony nam czas i za opowiedzenie tego wszystkiego, co tak bardzo intymne, ale co, mam nadzieję, pomaga też innym przejrzeć się w tym jakoś i być może przypatrzeć samym sobie. Wielkie dzięki. A ktoś napisał na 2100: jestem DDA i byłem z dziewczyną DDA przez 5 lat. Niedawno rozstała się ze mną. Kilka minut wcześniej czytaliście od niej SMS-a. Znamy się praktycznie od dzieciństwa i wiem, że że ją bardzo kocham. Myślę, że ją rozumiem, a już na pewno chciałbym lepiej zrozumieć. Jeżeli uciekła od problemów w inny związek, to co powinienem zrobić? To dla mnie strasznie ważne. Drogi słuchaczu, nikt ci tutaj nie powie, co masz zrobić, bo to będzie twoja decyzja. Na pewno nie jest ci z nią prosto, bo nieraz dzisiaj mówiliśmy o tym, że podjęcie decyzji i branie za nią odpowiedzialności jest trudne. Ale być może za 2 tygodnie będziesz mógł nam powiedzieć, jak to było w tym waszym byciu DDA z DDA, bo za 2 tygodnie skupimy się na tym, jak to jest, kiedy jest się partnerem dorosłego dziecka alkoholika, dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej, czyli tego, który zmaga się z pewnymi lękami, zmaga się z różnymi demonami z przeszłości i być może to wpływa na wasze tu i teraz. Mam wrażenie, że powinienem się być może wycofać.
To prawda.
Co to jest DDA? Bo może też tym jestem, skoro 36 lat nie umiałem być w związku, ale nawet go zacząć. DDA to dorosłe dziecko alkoholika i co 2 tygodnie w poniedziałek od 22 do północy rozmawiamy na ten temat. Rozmawiamy po to, żeby różnym ludziom przybliżyć to, co się w ich życiu działo, być może pozwolić, zapuścić taką małą kładkę do tej przeszłości. A tak jak mówiłem, za 2 tygodnie czekamy na wszystkie sygnały od tych, którzy będą chcieli się z nami podzielić swoimi historiami. Drodzy DDA, może podsuniecie tę audycję swoim bliskim, być może oni wtedy coś nam na ten temat napiszą. Zostaw @polskieradio.pl, to jest adres, który jest czynny 24 godziny na dobę. A ja bardzo dziękuję moim gościom. Anna Seweryńska.
Dziękuję bardzo.
I Cezary Biernacki.
Dziękuję bardzo i dziękuję Tobie, Andrzeju, też.
Właśnie, też dziękuję. I Tobie, Andrzeju, ja też dziękuję słuchaczom, bo naprawdę tutaj podglądając to, co piszecie, jestem pod wrażeniem tego, jak, no właśnie, jak się identyfikujecie.